Gwardia pretoriańska otrzymuje świadectwo. Jest rok 59 naszej ery. Grupa więźniów pod eskortą utrudzonych podróżą żołnierzy wkracza do Rzymu przez Porta Capena, jedną z czterech głównych bram miejskich. Pałacu imperatora Nerona stojącego na Palatynie strzegą pretorianie w urzędowych togach, pod którymi skrywają miecze. Centurion Juliusz prowadzi więźniów obok Forum Romanum i Viminału. Mijają ogród pełen ołtarzy ku czci rzymskich bogów, a także plac, na którym odbywają się parady i ćwiczenia wojskowe. Jednym z więźniów jest apostoł Paweł. Kilka miesięcy wcześniej, gdy płynął statkiem po wzburzonym morzu, anioł oznajmił mu: musisz stanąć przed Cezarem. Dzieje 27-24. Czy ten moment już nadszedł? Kiedy teraz Paweł widzi stolicę rzymskiego imperium, z pewnością przychodzą mu na myśl słowa, które usłyszał od Jezusa w jerozolimskiej twierdzy Antonia. Nabierz otuchy, bo jak w Jerozolimie dawałeś dokładne świadectwo o tym, co mnie dotyczy, tak musisz również złożyć świadectwo w Rzymie. Dzieje 23:10-11. Być może apostoł spogląda przez chwilę na Castra Pretoria, ogromną fortecę z wysokimi murami z czerwonej cegły, zwieńczonymi blankami i wieżami. Kwateruje tam 12 kohort gwardii pretoriańskiej sprawujących funkcję straży przybocznej cesarza oraz kilka kohort miejskich pełniących rolę miejskiej policji. W przypisie czytamy: rzymska kohorta liczyła do 1000 żołnierzy. Koniec przypisu. W sumie twierdza może pomieścić 1000 żołnierzy, w tym również jazdę. Castra Pretoria to świadectwo potęgi cesarza. Ponieważ gwardia pretoriańska jest odpowiedzialna za więźniów z prowincji, Juliusz właśnie tam prowadzi grupę powierzoną jego pieczy. Po niebezpiecznej kilkumiesięcznej podróży w końcu docierają do celu. Posłuchaj materiału dodatkowego pod tytułem Gwardia pretoriańska w czasach Nerona. Pretorianie składali przysięgę, że będą chronić cesarza i jego rodzinę. Podczas kampanii wojennych nosili własne sztandary z podobizną cesarza, a także tarcze, często przyozdobione wizerunkiem skorpiona, stanowiącego znak zodiaku cesarza Tyberiusza. Pod wodzą trybunów oraz centurionów pilnowali również porządku na igrzyskach i w teatrach, a także wspierali ówczesną straż pożarną. Ich służba trwała 16 lat, a nie 25 jak w legionach. Otrzymywali potrójny żołd, liczne nagrody i hojną odprawę. Pretorianie brali udział w torturowaniu i wykonywaniu egzekucji na więźniach. Podczas drugiego uwięzienia apostoł Paweł mógł zostać stracony właśnie przez pretorianów, żołnierzy, którym wcześniej usiłował pomóc. Powróćmy do artykułu. Apostoł bez przeszkód głosi. Jeszcze w czasie podróży Paweł w natchnionej wizji otrzymał zapewnienie, że wszyscy przeżyją rozbicie statku. Na Malcie ukąszenie jadowitego węża nie wyrządziło mu żadnej szkody i miejscowa ludność zaczęła nazywać go Bogiem. Ponadto uzdrawiał tam chorych. Wieści o tym wszystkim mogły krążyć wśród przesądnych pretorianów. Apostoł zdążył się już zobaczyć z braćmi z Rzymu, którzy wyszli mu na spotkanie aż do rynku Appiusza i do trzech gospód. Dzieje 28:15. Jak jednak będąc więźniem spełni swoje pragnienie głoszenia w Rzymie dobrej nowiny? Niektórzy twierdzą, że więźniów doprowadzono do dowódcy gwardii pretoriańskiej. Jeśli tak było, Paweł przypuszczalnie zostaje przekazany prefektowi Afraniuszowi Burrusowi, który zakresem władzy ustępuje jedynie cesarzowi. Tak czy inaczej nie jest strzeżony przez centuriona, lecz przez jednego szeregowego pretorianina. Może na własną rękę zorganizować sobie kwaterę, gdzie otrzymuje pozwolenie na przyjmowanie gości i bez przeszkód im głosi. Dzieje 28:16-30-31. Posłuchaj materiału dodatkowego pod tytułem Sextus Afraniusz Burrus. Burrus prawdopodobnie urodził się w Vaison-la-Romaine, obecnie w południowej Francji, gdzie w 1884 roku znaleziono inskrypcję z jego imieniem. W roku 51 naszej ery został wyniesiony na stanowisko jedynego prefekta gwardii pretoriańskiej przez Agrypinę Młodszą, żonę i bratanicę cesarza Klaudiusza. Agrypina przysposabiała swojego młodszego syna Nerona do roli imperatora, wyznaczywszy mu dwóch wychowawców. Jednym z nich był właśnie Burrus, wybitny żołnierz, który zapewniał przyszłemu cesarzowi szkolenie wojskowe. Drugim był filozof Seneka, który miał poszerzać horyzonty intelektualne Nerona. W odpowiednim momencie Agrypina otruła swojego męża. Zanim wieść o śmierci Klaudiusza wyszła na jaw, Burrus eskortował Nerona do Castra Pretoria, gdzie pretorianie obwołali go cesarzem, stawiając senat przed faktem dokonanym. Gdy w 59 roku Neron zamordował swoją matkę, Burrus pomógł mu znaleźć zgrabne wytłumaczenie tej zbrodni. Zdaniem rzymskich historyków Swetoniusza i Cassiusza Diona, w roku 62 sam Burrus został otruty przez Nerona. Powróćmy do artykułu. Paweł daje świadectwo małym i wielkim. W ramach swych obowiązków Burrus przed przedstawieniem sprawy Neronowi prawdopodobnie przesłuchuje Pawła, albo w pałacu, albo w koszarach pretorianów. Apostoł nie zamierza przepuścić okazji, żeby składać świadectwo zarówno małym, jak i wielkim. Dzieje 26 od 19 do 23. Nie wiemy, jakie wrażenie robi na Burrusie, ale koniec końców nie trafia do więzienia w obozie pretorianów. W przypisie czytamy: około 36-37 roku naszej ery trafił tam natomiast Herod Agryppa, skazany przez cesarza Tyberiusza za to, że życzył Kaliguli, by wkrótce to on został cesarzem. Gdy rzeczywiście do tego doszło, Kaligula wyniósł Heroda do godności królewskiej. Koniec przypisu. Paweł wynajął na tyle duży dom, że może w nim przyjmować przedniejszych Żydów i głosić zarówno im, jak i innym, którzy licznie przychodzą do niego na kwaterę. Również pretorianie, chcąc nie chcąc, słuchają, jak od rana do wieczora daje Żydom dokładne świadectwo o Królestwie i Jezusie. Dzieje 28, 17 i 23. Codziennie o 8 godzinie dnia służbę w pałacu przejmuje inna kohorta pretoriańska. Strażnicy pilnujący Pawła również regularnie się zmieniają. Przez 2 lata jego uwięzienia żołnierze słyszą, jak dyktuje on listy do Efezjan, Filipian, Kolosan i do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego oraz widzą, jak własnoręcznie pisze list do współwyznawcy o imieniu Filemon. Okazuje też osobiste zainteresowanie zbiegłemu niewolnikowi Onezymowi, którego ojcem został będąc w więzach więziennych, po czym odsyła go do jego pana. Filemona, werset 10. Niewątpliwie Paweł poświęca uwagę także swoim strażnikom. Możemy sobie wyobrazić, jak wypytuje któregoś z nich o funkcję różnych elementów zbroi, a później ujmuje te informacje w trafnym przykładzie. Nieustraszenie mów Słowo Boże. Uwięzienie Pawła przyczynia się do postępu dobrej nowiny wśród całej gwardii pretoriańskiej i innych osób. Filipian 1, 12 i 13. Żołnierze skoszarowani w Castra Pretoria mają koneksję w całym Imperium Rzymskim, mają też dostęp do cesarza i jego licznego otoczenia, członków rodziny, sług i niewolników, z których część zostaje chrześcijanami. Dzięki śmiałemu głoszeniu Pawła bracia w Rzymie nabierają odwagi, by nieustraszenie mówić Słowo Boże. Filipian 1,14. Z postawy apostoła również my czerpiemy zachętę, by głosić słowo w porze sprzyjającej i w porze uciążliwej. 2 Tymoteusza 4,2. Niektórzy z nas nie mogą opuszczać mieszkania, inni przebywają w domach opieki, w szpitalach lub nawet są pozbawieni wolności za wiarę. Bez względu na okoliczności możemy znaleźć słuchaczy w osobach, które do nas przychodzą, na przykład świadczących nam różne usługi. Gdy odważnie dajemy świadectwo przy każdej okazji, osobiście się przekonujemy, że jak czytamy w liście 2 do Tymoteusza 2,9, Słowo Boże nie może być związane. Koniec artykułu.